Panie Grzegorzu, to się pan trochę wyczekał, żeby
Ale
dojść do głosu.
Muszę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością słuchałem pana doktora.
Ja też.
Pomyślałem sobie, że gdybym był studentem, to bym słuchał, słuchał i słuchał. Choć wszystko, co zostało tu powiedziane, jest mi bardzo mocno znane, to jestem szczęśliwy, że mogłem wysłuchać tego raz jeszcze w ten skomasowany, piękny sposób.
To teraz liczę na dwugłos panów. Po przebytym udarze mózgu niezbędna jest rehabilitacja. W którym momencie ona się zaczyna?
Mówi się, że powinna być rozpoczęta jak najwcześniej.
Co to
inna
oznacza?
Rzecz, że potrzeba kilku dni spokoju dla mózgu. Mózg, który te resztki krwi dobrze krążącej, resztki odżywienia tlenu musi wykorzystać na to, żeby jakoś się wybronić z tej ciężkiej, dramatycznej sytuacji, jakim jest niedokrwienie. No nie zajmujemy mózgu innymi czynnościami. Każde myślenie, każde rozwiązywanie problemów, no to jest ciężka praca dla mózgu. To jest zwiększone zapotrzebowanie na tlen, na substancje odżywcze. A więc są te, powiedzmy, 2-3 dni spokoju. Ale potem zaczynamy rehabilitację neurologiczną. Na początku ćwiczenia oddechowe, ale rozpoczynamy już rehabilitowanie czynności poznawczych, rehabilitowanie pacjenta, ażeby poprawić jego układ krążenia. Bardzo ważna rzecz jest. Dowiedzione zostało na zasadzie takich badań, jakim jest rezonans funkcjonalny, to jest rezonans mózgu, w którym widać, jakie jest ukrwienie mózgu. Okazuje się, że przez 3 miesiące od udaru mózgu Pan Bóg nas obdarował specyficzną możliwością, a mianowicie przez te 3 miesiące po udarze, to miejsce, które bodźcujemy poprzez zadawanie problemów pacjentowi, żeby zmagał się z ruszaniem ręki, zmagał się z ruszaniem nogą, zmagał się z myśleniem, zmagał się z mówieniem, jest o wiele więcej przekrwione, tej krwi jest o wiele więcej, a więc mózg jest jak gdyby nastawiony na rehabilitację.
Panie Grzegorzu, pacjenci tak chętnie jak ich mózg poddają się rehabilitacji?
No, dość przewrotnie zadane pytanie. Ja może wrócę do tego na chwilkę, co pan doktor powiedział. Są 3 szkoły terapii, a może 2. Trzecia wchodzi całkiem na nowo i tego się uczymy od Niemców właściwie. Oni są bliżej badań naukowych, które tu pan doktor fajnie cytował. Jedna szkoła kiedyś mówiła, że trzeba leżeć i się nie ruszać.
Plackiem.
Plackiem.
Bo jakie to było straszne.
Straszne to było. Straszne dla mózgu i straszne dla człowieka, bo ma za dużo czasu na myślenie, jak ciężko chory jest. Druga szkoła, która właściwie wywodzi się z lat 60. tamtego stulecia, to takie małżeństwo Bobatów, tak się nazywali, to był neurolog i fizjoterapeutka, opracowali system rehabilitacji. Właściwie to był system rehabilitacji poprzez funkcję. Czyli musimy też pamiętać, że mózg oprócz tego, że bardzo chce poruszać kończynami i członkami, to mózg tak naprawdę zna zadania funkcjonalne. Mózg nie zna mięśni, mózg zna funkcję, więc nadanie funkcji na ten mózg powoduje, że on się bardzo mocno angażuje w to wszystko. Jest jeszcze inna rzecz, że jeżeli obumierają komórki układu nerwowego, no to mamy do czynienia, jeśli one umrą, nie są przyćmione, że tak powiem, takim udarem, jak jest udar TIA, czyli takie niedokrwienie chwilowe i one są ogłupione tylko, tylko naprawdę one obumierają z powodu braku tego, co pan doktor powiedział, tlenu, glukozy, substancji odżywczych, to mamy do czynienia z zjawiskiem neuroplastyczności, czyli inne komórki potrafią przejąć tę funkcję.
Podobno niewielki procent naszego mózgu jest wykorzystywany przez nas.
Właściwie mówi się, że o kilkunastu może w porywach. I teraz rehabilitacja właściwie powinna polegać na tym, kiedyś myślano, że to jest tylko zachowanie ruchomości stawów, zapobieganie odleżynom, zapaleniom płuc. Oczywiście w fazie ostrej, zaraz po udarze, jest to sprawa kluczowa i ona na świecie się nie zmieniła. Natomiast inną kwestią jest tutaj rehabilitacja funkcjonalna, czyli neurorehabilitacja polega na tym, że pacjent nie ma pomysłu, jak się ruszyć. Jeśli ma niedowład jednej ze stron, to on albo nie ma pomysłu, jak to zrobić, albo nie ma pomysłu, jak to zmienić, żeby osiągnąć funkcję. I teraz zadaniem rehabilitacji jest zminimalizowanie wszystkich tych deficytów, które pacjent, bo pamiętajmy, że porażenie jednostronne, czy niedowład ręki, czy zaburzenia mowy, to są objawy uszkodzenia mózgu i musimy, myśląc o zmianach, musimy stymulować sam mózg. Jak? Ruchowo poprzez nadanie funkcji. Czyli jesteśmy trochę jak taki dobry przyjaciel, który pokazuje zagubionemu prawidłową drogę. I nadanie tej prawidłowej drogi minimalizuje skutki. I oczywiście, tak jak pan doktor tu słusznie już zauważył, że ta wczesna rehabilitacja jest najważniejsza. Ona jest kluczowa. Ja byłem uczony tak za granicą, gdzie mówiliśmy o tym, że najważniejszy jest zespół. Ja nie wyobrażam sobie dzisiaj nie współpracowania z lekarzami, z neurologopedami, z psychologami. I bardzo fajnie kiedyś na kongresie powiedziała pani doktor Gasińska z Krakowa, która jest lekarzem oddziału intensywnej opieki medycznej, ale również uczestniczy w kursach dla fizjoterapeutów. Wydawało mi się, że wykład prozaiczny, może wręcz nudny, skład zespołu rehabilitacyjnego w neurologii. Miałem ochotę niemalże wyjść, bo przypomniało mi się jeden wykład ze studiów. Mówił, już to słyszałem 100 razy, że jest lekarz, że jest tam pielęgniarka i tak dalej, i tak dalej. Pani doktor powiedziała coś niesamowitego, coś, co zostało w mojej głowie i cytuję ją do dzisiaj. Powiedziała, że najważniejszym członkiem zespołu w procesie rehabilitacji pacjenta neurologicznego jest ten, który ma najwięcej do powiedzenia i zmian w zakresie jego największego problemu funkcjonalnego. To znaczy na początku, kiedy ratuje się życie pacjentowi, numer jeden to jest personel lekarski. Wtedy, kiedy pacjent wymaga opieki, są to pielęgniarki. Kiedy głównym problemem pacjenta jest komunikacja słowna, werbalna, no to neurologopeda. Jeśli to są problemy psychologiczne, to psycholog. Aczkolwiek ta współpraca musi być. To nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było. Więc wymiana właściwie sugestii, czy też naszych obserwacji na temat chorego, również i z pacjentem, i z rodziną, jest sprawą kluczową tak naprawdę.
Czy u pana doktora na oddziale tak właśnie wygląda?
Ja taką mam nadzieję. Do tego zmierzam. Jako ordynator widzę swoją rolę jako tego, który ma umożliwić innym skuteczną pracę, skuteczną współpracę, dbać o to, ażeby najważniejszym elementem tego zespołu terapeutycznego był pacjent. Ważne jest, żeby ocenić sobie na wstępie, co moglibyśmy osiągnąć, żeby też nie robić sobie zbyt wielkich nadziei. Udar jest pacjentowi, rodzinie, ale z drugiej strony, żeby pokazywać kierunek. Pacjent, który nie widzi kierunku, to jest tak jak człowiek, o którym Jan Paweł II mówił, taki, któremu zostało zamknięte niebo. Człowiek bez perspektyw.
Jest takie powiedzenie z książki Polly Leidler, Rehabilitacja po udarze mózgu. Jedno z 50 pięknych zdań. Ruch bez podłoża idei nie ma żadnego znaczenia. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy, tak jak pan doktor powiedział, w obrazie rezonansu magnetycznego funkcjonalnego zajrzeli do środka i zobaczyli, co tam się dzieje. Jest taka książka pod takim tytułem, co tam się dzieje, ona dotyczy mózgu u dzieci akurat, to byśmy się dowiedzieli, że tak naprawdę myślenie o ruchu, patrzenie, jak ktoś rusza ręką i analiza tego, co on robi, okazuje się, że dużo, dużo bardziej uruchamia komórki układu nerwowego, myślenie o ruchu, niż ruch bez myślenia. Znowu zacytuję tutaj Domana i doktora Templefej, to był fizjoterapeuta i neurolog. I oni zaobserwowali, że pacjent po udarze mózgu, traktowany jak pacjent ortopedyczny, czyli gdzie ruszają mu ręką, ruszają nogą, świecą lampą Solux, w tych czasach jeszcze to były lata 50. tamtego stulecia, nie było nowoczesnych urządzeń, gdzieś nie poprawia się tak, jak oni by chcieli. Mało tego, ci, którzy zrezygnowali z rehabilitacji, zaczęli w domu jakkolwiek funkcjonować, mają się lepiej niż ci, którym tej rehabilitacji udzielano, więc zaczęli się zastanawiać dlaczego. No i wtedy dotarli do badań naukowych, co prawda nie na ludziach, aczkolwiek na zwierzętach. I okazało się, że szczury czy koty, którym nadano funkcję poszukiwania pokarmu, czy też zmagania się ze światem zewnętrznym, mają dużo większy rozrost komórkowy w mózgu pewnych obszarów niż te, którym nie nadano tej funkcji.
To też... ja, jeżeli mam sięgnąć po kromkę chleba, a mam tę rękę sparaliżowaną, to zaczynam kombinować.
Szuka tak, strategii.
Tak. Ja często powtarzam rodzinom, którzy przychodzą po informacje, co takiego będziemy robić, jaki to wszystko ma sens, na czym polega ta rehabilitacja, czego robimy w ten sposób, a nie inaczej. Czemu ten pacjent nie rusza na tych sznurkach? No przecież to zawsze tak było. Często powtarzam takie zdanie, myślę, że dosyć trafione. Rehabilitacja neurologiczna jest to rehabilitowanie, to jest usprawnienie pacjenta poprzez zmaganie się z poleceniem.